Szukasz nowego samochodu? Na Otomoto szybko i łatwo znajdziesz wiele ofert nowych samochodów w jednym miejscu. Na przykład Bike 5 już od 99 900 zł z 5-letnią gwarancją. Wejdź na bikeotomoto.pl.
Co to jest dezinformacja?
Dezinformacja jest to rodzaj działania ze strony jakichś państw, grup interesu, jednego z biznesów na to, aby wywrzeć określone efekty, określone skutki u innych grup interesu albo w innych państwach. Mamy do czynienia przede wszystkim z dezinformacją, jak chodzi o działania wojenne. I to, co jest najbardziej teraz takie głośne, medialne i gdzie widzimy najwięcej dezinformacji, to jest dezinformacja związana z wojną na Ukrainie. Wojna na Ukrainie od samego początku wzbudza bardzo dużo emocji w Polsce i ja uważam, że ta dezinformacja jest cały czas obecna i ona się zmienia. Na początku wojny mieliśmy przykład dezinformacji, która była bardzo taka łopatologiczna, która była dezinformacją wprost, która podważała to, czy Ukraina się obroni, czy nie jest tak, że społeczeństwo ukraińskie w zasadzie już się poddało. Masowo kapitulują żołnierze ukraińscy, masowo poddają się ukraińskie miasta. Obecnie działania dezinformacyjne są bardziej subtelne, są bardziej skomplikowane i trudniejsze przez to do wychwycenia. Mamy przykłady dezinformacji, gdzie około, nie wiem, 70% takiego newsa czy tam takiego posta jest prawdziwe, natomiast 30% newsa to jest zbiór różnego rodzaju półprawd, różnego rodzaju manipulacji albo kłamstw. To powoduje, że zaczynamy myśleć, kurczę, chyba ta informacja jest prawdziwa, coś w tym jest. Dodatkowo mamy efekt wzmocnienia, mamy bardzo wiele różnego rodzaju kont produkowanych masowo po to, aby one się wypowiadały, aby były uwiarygodnione, a następnie jako odbiorca, kiedy coś polubimy, kiedy coś czytamy, to zaczynamy myśleć zaraz, to nie tylko my tak myślimy, nie tylko jeden użytkownik coś napisał, ale widzimy bardzo wiele opinii, bardzo podobnych, nieco zmienionych, ale generalnie ten przekaz jest. Czyli jest przekaz, nie pomagajmy Ukraińcom. Po co im pomagać? Po co wysyłać tą pomoc? Przecież to państwo za chwileczkę upadnie. I to jest taki przykład dezinformacji, gdzie manipuluje się prawdą i półprawdami.
Jakie w tym momencie można te takie główne nurty dezinformacji wypatrzeć w polskim internecie?
Bardzo dużo dezinformacji jest na temat zdrowia. Mieliśmy i mamy dalej różnego rodzaju informacje na temat chociażby kuracji szczepionkowych. Mamy bardzo mocny ruch antyszczepionkowy, gdzie nie ma przecież żadnych dowodów, że szczepionki szkodzą, a jednak mamy całą masę informacji o tym, że ktoś doznał jakichś obrażeń, jakichś uszkodzeń po tym, jak poddał się szczepieniu. Mamy bardzo dużo dezinformacji związanej z energetyką, z polityką klimatyczną. Zaczynamy czytać o tym, że tak naprawdę nie ma sensu inwestować w odnawialne źródła energii, że samochody elektryczne masowo ulegają samozapłonom, że są niebezpieczne, że nie są wcale ekologiczne. Ja osobiście uważam, że takim koronnym przykładem udanych niestety działań dezinformacyjnych jest to, że w największej gospodarce europejskiej państwo odeszło od stosowania atomu, od wykorzystywania atomu. Energia atomowa w Niemczech została wyłączona i kto na tym zyskał? Zyskali sprzedawcy węglowodorów przede wszystkim. A wiemy, że to była do czasów wojny i nawet jeszcze chwilę w czasie trwania konfliktu na Ukrainie Rosja. I zyskali też producenci odnawialnych źródeł energii, a to przede wszystkim są komponenty z Azji. O ile odnawialne źródła energii rzeczywiście, ja w to wierzę, jest to uzasadnione biznesowo, żeby inwestować w te komponenty i żeby rozwijać tą energetykę, no to wprost zamknięcie atomu, który mógłby bilansować odnawialne źródła energii, jest bardzo korzystne dla Rosji, bo wtedy mamy tylko i wyłącznie możliwość kompensowania tych niedostatków energii za pomocą elektrowni gazowych. A gaz mamy przede wszystkim z Rosji, jest to najtańsze źródło.
Czyli te sznurki głównych nurtów dezinformacji w naszym internecie prowadzą do Rosji albo pośrednio przez Chiny także do Rosji. Gdybyśmy zobaczyli to na stronach rosyjskojęzycznych, pewnie byśmy się zastanowili, czy to aby na pewno jest na naszą korzyść taka informacja. Ale to nie jest robione tak wprost i bardzo często udaje się tym, którzy rozszerzają dezinformację, złapać realne konta.
Tak, część osób powiela nieprawdziwe informacje z uwagi na to, że albo wierzą naprawdę w te prawdy, które gdzieś się zobaczą. Dzięki multiplikacji, czyli dzięki wielkiej ilości również fałszywych kont, zostajemy otoczeni informacjami, które w jakiejś tam części są też prawdziwe, ale w dużej mierze są nieprawdziwe, bazują na kłamstwach. To powoduje, że mamy taki efekt: okej, coś w tym musi być, bo tak wiele osób nie może się mylić. Jako społeczeństwo jesteśmy takim organizmem, gdzie tak naprawdę nie do końca wierzymy rządowym stronom, nie do końca wierzymy oficjalnym instytucjom. To powoduje, że mamy naturalną chęć podważania i szukania tak zwanej prawdy w internecie, co powoduje, że część osób autentycznie wierzy, że to, co powiela, a często powielają zupełnie nieprawdziwe narracje, jest prawdą. I to jest problem, z którym należy walczyć, należy pokazywać, że niektóre narracje są wprost sterowane i my jako użytkownicy internetu, jako świadomi obywatele, nie możemy stać się takim łańcuszkiem w tej propagandzie chociażby rosyjskiej.
Niestety media społecznościowe działają tak, że dostaję taką prawdę, jaką już się zainteresowałam. Czyli ponieważ użytkownik niechętnie wychodzi z tego, co już wie, to informacja, która wywraca jego światopogląd, prawdopodobnie nie zostanie przez niego kliknięta. A mediom społecznościowym nie zależy na tym, żebyśmy dostawali jakiś tam szerszy wycinek rzeczywistości, tylko taki, który przykuje naszą uwagę. Jak my możemy przeciwdziałać temu, żeby nie znaleźć się właśnie w tych bańkach informacyjnych?
Bycie w bańce informacyjnej jest rzeczywiście problemem dzisiejszych czasów i korzystania z platform społecznościowych. Przede wszystkim trzeba być krytycznym wobec tego, co się ogląda i co się klika. Jeżeli jesteśmy użytkownikiem, który obraca się w danym kręgu znajomych, no to algorytmy tak działają, że będą nam podsyłać podobne informacje, bo te informacje już nas zainteresowały. To, co my możemy zrobić, to możemy, będąc świadomym użytkownikiem, świadomie klikać, sprawdzać inne treści. Należy też sprawdzać informacje, które chcemy zweryfikować, które chcemy przekazać dalej na innych portalach, nawet takich, z którymi się nie zgadzamy ideologicznie, ale dobrze byłoby sobie wyrobić taką perspektywę, a co myśli druga strona, co myśli portal, którym nam nie jest po drodze ze względów chociażby światopoglądowych. Dobrze byłoby też sprawdzać źródła zagraniczne. To też pokazuje naszą perspektywę. Można oszukiwać algorytmy, klikając na posty osób, których się nie obserwuje, których się nie zna, ale w ten sposób burzymy ten algorytm, bo on tak naprawdę nie wie i sobie myśli, okej, znaczy myśli, powiedzmy, wysnuwa takie wnioski. Zaraz, to jest coś nie tak, szukamy czegoś innego, więc będzie nam burzył tą bańkę samodzielnie, będzie nam pokazywał inne punkty widzenia, inne posty i to jest coś, co może nam pomóc. Ale tak naprawdę, żebyśmy nie byli w jednej bańce informacyjnej, to pomoże nam najprostsza rzecz. Najprostsza rzecz, czyli rozmowa z człowiekiem twarzą w twarz, rozmowa w gronie rodziny, rozmowa z sąsiadem, rozmowa z ludźmi z pracy, gdzie zderzamy się z innymi poglądami i rozmawiamy z żywym człowiekiem.
Być może z innymi bańkami, ale...
Tak, ale właśnie wtedy te bańki nie tyle łączą się, co wzajemnie się rozbijają, być może się poszerzają, ale mamy zupełnie inną perspektywę. Jest takie fajne porównanie, że bańka to jest takie patrzenie przez dziurkę do klucza. Widzimy część pokoju, ale nie widzimy całości pokoju, a w przypadku internetu, w przypadku platform tych, na które zaglądamy, to jest dziurka stworzona i ukierunkowana w jeden konkretny sposób, w taki, żebyśmy jak najdłużej patrzyli przez tą dziurkę. A dużo łatwiej jest wejść do pokoju, rozejrzeć się i wtedy będziemy widzieli cały obraz, cały pokój i to jest zupełnie inna perspektywa niż oglądanie takiego wycinka rzeczywistości.
A teraz jak reagować w danym konkretnym momencie? Widzę post na portalu, to może być bardzo poważny post, drony atakują Polskę, to może być post błahy, kangur skacze po Krakowie. Widzę filmik. W dzisiejszych czasach nie jest problem zmanipulować filmik poprzez AI. Mogę sobie stworzyć każde dowolne wydarzenie. I jakie ja mam narzędzia, żeby tu i teraz... Ta informacja mnie w jakiś sposób poruszyła. I myślę sobie, udostępnię. Jak ja mogę przed tym, zanim kliknę udostępnię, zweryfikować, co ja tak naprawdę udostępniam? Na co ja powinnam zwrócić uwagę, widząc Czy taki poważny temat, czy taki błahy?
To jest rzeczywiście problem. Ja również dziś widziałem filmik z kangurem, który
kangur okazał się prawdziwy. Kangura złapali.
Nie sprawdzałem. Nie jestem osobą, która aż tak dokładnie zresztą dziś miała czas. I właśnie być może to jest klucz. Czas jest problemem dla nas wszystkich. Przeglądamy media i często mamy bardzo ograniczony czas na to, żeby coś zweryfikować. Więc jeżeli ktoś poleca dalej treści, które są niesprawdzone, no to musi się liczyć z tym, że będzie w dużej mierze powielał treści nieprawdziwe i co spowoduje, że ktoś inny może się na te treści nabrać, może w nie uwierzyć.
Jeżeli nawet miałabym taki czas, to co powinnam zrobić?
Przede wszystkim, jeżeli mamy możliwość, to sprawdzamy w innych mediach. Sprawdzamy na oficjalnych stronach. Jeżeli jest to poważna sytuacja, bo nie mówię o kangurze, ale mówię o dronach, to należy sprawdzać na stronach rządowych. Jest Ministerstwo Cyfryzacji, jest strona NASK-u, gdzie możemy zweryfikować i sprawdzić, czy te informacje są prawdziwe. Drugim źródłem są organizacje fact-checkingowe, takie jak chociażby Instytut Kościuszki, gdzie też można sprawdzać, czy dana informacja jest prawdziwa, czy nie jest prawdziwa. Tych organizacji fact-checkingowych jest całkiem sporo i jeżeli komuś zależy na dotarciu do prawdy, na weryfikacji, no to ja gorąco polecam, bo tam są bardzo szybko weryfikowane te informacje. A dodatkowo jest to, co ja mówiłem. Sprawdzamy w innych źródłach, w innych mediach, słuchamy kilku stacji, kilku rozgłośni radiowych, kilku portali internetowych i też korzystamy, jeżeli mamy taką możliwość, z zagranicznych mediów. Ważnym jest też to, żeby nie gonić za sensacją, nie chcieć być tym pierwszym, bo tak naprawdę jeżeli jest jakieś bardzo ważne wydarzenie, wydarzenie, które jest sensacyjne, to my musimy się zastanowić, halo, halo, zaraz, dlaczego to wydarzenie jest tylko tu i teraz i dlaczego my musimy od razu je jakby postować, przesyłać dalej, publikować. Może należy chwilę poczekać, za chwilę się okaże, że to jest jakiś fake news, którego nie warto naprawdę przekazywać dalej.
Patrzymy też na źródło, prawda? Kto, jak wygląda historia na przykład konta osoby, która wrzuciła daną informację, która nas tak bardzo poruszyła. Być może, że jest to konto, które tylko wrzuca takie bardzo poruszające informacje.
Zdecydowanie tak. Jeżeli jest to pierwszy post, czy tam siódmy post jakiegoś autora, który jest anonimowy, no to oczywiście wiarygodność jest dużo mniejsza niż uznanych dziennikarzy, gdzie jest podana redakcja, gdzie ten dziennikarz ma historię i gdzie wiemy, że on jest pewnego rodzaju autorytetem. Tutaj też dodam, że tu jest wielka rola mediów, żeby właśnie można było weryfikować i sprawdzać takie wydarzenia. Natomiast ja tylko ostrzegam, czy tam uważam, że patrząc na dezinformację, to jest to narzędzie bardzo tanie i bardzo skuteczne w stosunku do chociażby, nie wiem, konwencjonalnych działań wojennych. Więc ja bym się wcale nie zdziwił, jakby już teraz albo były plany, albo realne, nazwijmy to, hodowanie różnego rodzaju kont, gdzie te konta się uwiarygadniają poprzez dyskusje na różnego rodzaju portalach internetowych, biorąc udział w różnego rodzaju dyskusjach, zupełnie obojętnych, może to być o, nie wiem, o budowlance, o naprawach samochodów, o sposobie na wychowywaniu dzieci, bo są takie przykłady, że takie konta pojawiają się na portalach parentingowych, a następnie te profile w danym momencie będą rozpowszechniać informacje i to może być naprawdę na skalę masową. W dzisiejszych czasach mamy możliwość produkcji tak naprawdę bardzo wielu kont, które w jednym danym momencie wskazanym przez instytucje, które chcą nas zdezinformować, wypuszczą jeden komunikat, może on nawet będzie zróżnicowany, ale przekaz będzie jeden. Dana rzecz jest zła. Nie wiem, nie powinniśmy w ogóle mieć w Polsce Ukraińców, albo wszystkie wiatraki są tak naprawdę szkodliwe, albo nie powinniśmy zawierać umowy z krajami Mercosur, bo to jest bardzo szkodliwe dla Polski. I tak naprawdę, żeby zgłębić te tematy, trzeba kilku ekspertów, trzeba poświęcić na to kilka godzin tak naprawdę, żeby posłuchać ekspertów, porozmawiać i dowiedzieć się, jakie są zagrożenia, jakie są szanse, jakie są korzyści. Tego nie wyjaśni nam 10-15-sekundowy filmik czy post, nawet osoby, która wydaje się uwiarygodniona, bo tak jak mówię, uważam, że te konta mogą być hodowane przez kilka, kilkanaście miesięcy tylko po to, żeby być skuteczne.
A co z młodymi ludźmi i starszymi? Dwie grupy ryzyka przez zbyt małe doświadczenie w sieci i przez zbyt małe doświadczenie życiowe, które są świetnymi celami, żeby ich dezinformować i żeby oni, już jako wiarygodni, prawdziwi ludzie, rozpowszechniali to dalej.
No to jest kluczowe pytanie, jak zapewnić tutaj zarówno najmłodszym, jak i najstarszym użytkownikom bezpieczne przebywanie i bezpieczne korzystanie z internetu, ale mimo, że się najbardziej martwimy właśnie o te dwie grupy, to problem dotyczy nas wszystkich. My sami jesteśmy w ciągłym pędzie i myślę, że wielu osobom zdarzyło się, że dostaje link z jakiegoś portalu wyglądający jak prawdziwy, że na przykład trzeba odebrać paczkę, kliknij na link, że jest jakaś okazja i stracisz tu i teraz, nie wiem, nowy telefon albo okazję na zarobienie pieniędzy przez to, że ta okazja jest tylko ograniczona czasowo. Więc my musimy edukować i pracować z całym społeczeństwem. Jeżeli chodzi o najmłodszych, priorytetem jest przede wszystkim edukacja. My musimy z dzieciakami rozmawiać na co dzień, my musimy być przy nich, my musimy wiedzieć tak naprawdę, co dzieci robią w sieci. Często jest tak, że dla dorosłych jest to zbyt trudne, żeby oglądać z dzieciakami filmiki o grach, żeby zobaczyć, jak oni grają. Ja sam jestem ojcem 20-latków i to jest problem, żeby interesować się tym, co ich interesuje, bo to jest dla mnie nużące, ale staram się być na bieżąco z tymi ich zainteresowaniami. Jeżeli chodzi o seniorów, to problem jest nieco inny. To nie jest podwórko, na którym oni się codziennie bawią, mówię o internecie, tylko dla seniorów często jest to, porównując, wyprawa do obcego miasta. Wyprawa, gdzie oni przyjeżdżają, gdzie oni nie czują się zbyt pewnie, a oszuści to widzą i oszuści na nich żerują. I należy unikać takiego moralizatorstwa, należy unikać wyśmiewania starszych osób, tylko najlepszym przykładem, najlepszym pomysłem jest, żeby usiąść razem z seniorem, pokazać, proszę, to jest mój telefon, zobacz, dostałem takiego SMS-a, jeżeli kliknę na ten link, to stracę pieniądze, stracę możliwość sterowania moim telefonem, ktoś zyska kody, ktoś zyska dostęp do mojego konta. U ciebie jest to samo, więc proszę, nie rób tego. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, zadzwoń do mnie, upewnij się. Nie daj się nabrać na wnuczka, nie daj się nabrać na inne techniki, które oszuści ciągle udoskonalają. Ja uważam, że tutaj bardzo dużo do zrobienia mają instytucje publiczne, instytucje rządowe, które powinny mądrze promować i wprowadzać treści do nauczania, ale też w debacie publicznej można i trzeba reklamować bezpieczne uczestniczenie w tym cyfrowym rynku.
Sami rządzący o zgrozo też bywają nieodporni.
Zgadza się. To właśnie potwierdza tą tezę, że nie tylko najmłodsi i seniorzy są zagrożeni, ale tak naprawdę my wszyscy jesteśmy zagrożeni. Mamy setki przykładów, jak osoby ze świecznika nieumiejętnie i nieostrożnie posługują się swoimi telefonami, swoimi kontami.
Co chwilę mamy, uwiarygadniając te treści, które publikują.
Pytanie, czy to są użyteczni głupcy, jak to się ładnie mówi, czy to jest działanie celowe po to, żeby nawet kosztem bezpieczeństwa państwa albo osiągnięcia jakichś doraźnych celów właśnie zyskać przewagę nad konkurentami politycznymi. Mieliśmy kampanię wyborczą i widzieliśmy bardzo wiele przykładów dezinformacji i tutaj już też nie możemy mówić, że to Rosja coś robiła, czy Chiny, czy jakieś inne mocarstwa, tylko widać było, że jedna strona sceny politycznej przerabiała, korzystała z treści, które inna partia, inna grupa społeczna przygotowała i mamy takie zjawisko, że można wyciąć część wypowiedzi, wyciąć część programu i pokazać go w złym świetle, co powoduje, że preferencje wyborców mogą się zmieniać. Więc tu należy być bardzo ostrożnym, bardzo uważnym i walczyć z taką dezinformacją w ten sposób, o którym już mówiliśmy. Sprawdzać, weryfikować. Warto poświęcić trochę czasu, mniej może obejrzeć, ale obejrzeć bardziej kompleksowo i mieć wiedzę na dany temat.